Moi kochani, jak brat Marcin powiedział we wstępie, ten kraj, w którym teraz pracuję, miejsce, w którym jestem, to takie wyjątkowe miejsce, ponieważ Turcja dzisiaj to nie tylko kraj pełen terrorystów i wylęgarnia morderców, ale jest to, moi kochani, nasza kolebka. Tam są nasze korzenie. W Jerozolimie narodził się Kościół, ale w naszej Turcji, czyli w Antiochii, w Pizydii, Pamfilii, Antiochii Pizydyjskiej, w Antalii, w Alanii, w Bodrum, tam gdzie większość może trochę tak przyciemniła swoją skórę, tak leżąc w tym piachu. Stambuł, siedem kościołów Apokalipsy, Pergamon, Filadelfia, Sardes, Hierapolis, Laodycea. To są wszystkie miasta, o których słyszymy w Dziejach Apostolskich, po których włóczył się święty Paweł z Barnabą, z Sylasem, Taurusu. Nieraz jacyś zbójcy ich okradli. Nieraz święty Paweł w drodze na Cypr znalazł się w morzu podczas różnych sztormów, niepowodzeń, ale on biegł. Święty Jan, Najświętsza, wielu apostołów. Co więcej, jeśli się cofnę jeszcze bardziej, nawet przed naszą erę, Abraham, który w Haranie, dzisiejsza południowa Turcja, północna jakby Syria też, gdzie były te wszystkie ataki, bomby tam dzisiaj spadają, Urfa, Harran. To jest właśnie tam, gdzie ten Abraham biedny opuścił swojego ojca, bo zobaczył taką Antwerpię albo taką Brukselę, gdzie idzie się ulicą i widzi się kobiety, które można kupić jak kawałek, przepraszam, mięsa. Wczoraj miałem okazję przyjechać z bratem Rafałem, to oglądałem coś, czego normalnie nie widać, a tym bardziej w kraju muzułmańskim, bo zaraz byłyby trzy wybuchy i chłop głuchy, tak? Po prostu nie byłoby nic. Materializm bardzo mocny, gonitwa za pieniądzem, za przyjemnością, a z drugiej strony paradoks, ponieważ Matka Boża jest na każdym rogu ulicy z różańcem w ręku i z lampeczką. Jakby chciała przypomnieć, może nam, pamiętajcie i nie bójcie się, bo to miasto, nie tylko Antwerpia, ale i Bruksela i inne, zostały zawierzone Maryi. Te miasta, to państwo, katolicka Belgia, zostało zawierzone Matce Najświętszej. Tak jak Polska została zawierzona Matce Najświętszej. I co może stać, tak? Co może się stać z sercem człowieka, tak jak Abraham zobaczył, co się stało z sercem jego własnego ojca, który był biznesmenem, który robił figurki w Haranie. Produkował 365 bożków. Jest taka historia, kiedy Abraham przychodzi do swojego domu. To akurat opowiadają te historie muzułmanie. Abraham przychodzi do domu Teracha, widzi te wszystkie figurki, ten zakład stolarski czy murarski, jakby go tam nazwać. I widzi tych wszystkich bożków, a już w jego sercu Pan Bóg wołał, że jest Bogiem jedynym, żeby zostawił tych wszystkich bogów, że oni są niepotrzebni, oni są niewarci, oni mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, mają, ale nie słyszą, mają serca wykonane ze złota, z miedzi, ze szlachetnych kamieni, ale nie czują. Więc Abraham co robi? Bierze wielki młot i rozwala wszystkich tych bożków. Zostawia tylko jednego, największego. Z takim wielkim toporem. Bożka śmierci. Wchodzi do domu około godziny 16 i patrzy, a to wszystko w gruzach. Stoi tylko ten jeden. Patrzy na Abrahama, zdenerwowany. Kto to wszystko zrobił? Kto ich wszystkich porozwijał? Kto dopuścił się takiego przestępstwa? I Abraham mówi, no to ten, z toporkiem. Jak z toporkiem, jak on jest martwy, on nic nie może zrobić. No to po co oddajesz mu cześć? I wtedy Abraham zostawił swojego ojca według tej tradycji muzułmańskiej i udał się do ziemi obiecanej. to mamy w Biblii, znamy historię Abrahama. Kochani, te rekolekcje, które są przed nami, ja zatytułowałem Trzy kroki do Jezusa. Dlaczego? Bo koło nas bardzo blisko. Koło naszego życia bardzo blisko, na wyciągnięcie ręki. To nie jest tak, że my musimy Boga szukać, ponieważ Bóg bawi się z nami w chowanego i w taką ciuciu babkę, zakrywa nam oczy i teraz szukaj mnie. To bez sensu zupełnie. Nie ma tak. Biblia o tym w ogóle nie mówi. Wręcz przeciwnie, mówi o takim czymś jak chodos, czyli drodze. Człowiek siedzi przy drodze i Pan Bóg przechodzi. Właściwie Pan Bóg, jak kojarzymy Boga Ojca, tak, może taki trochę starszy wiekiem, ale Jezus, to ten dziarski 30-latek, jest zupełnie inny. On zazwyczaj biegnie. To jest takie dziecko z ADHD, które po prostu nie zatrzymuje się. Ci apostołowie to już nie wytrzymywali. Gdzie on tak się śpieszy? Gdzie on tak leci? Czemu on się nie może zatrzymać chociaż jeden dzień? Chociaż moja teściowa, mówi Piotr, tak dobrze gotuje. A Jezus mówi, nie, idziemy do Jerozolimy, idziemy do Jerycha, bo tam siedzi Bartymeusz, czeka na mnie. Idziemy do Kafarnaum, bo tam jest kobieta cierpiąca na krwotok, 12 lat. Idziemy, idziemy, nie stoimy. I kochani, święty Augustyn, o którym wspomnę tutaj nieraz, powiedział takie słowa, bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy je jakoś może zapamiętali. On powiedział po łacinie tak, timeo deum transquentem et not reduentem. Boję się, przeraża mnie Bóg, który przechodzi i już nie wraca. To jest nie tak, że Bóg jest przerażający. Myślę, że bracia już tutaj przez 4 lata obnażyli nam te fałszywe obrazy, że Bóg jest policjantem, generałem, takim tatusiem, który cię skarci, stawia ci plusiki albo minusiki za twoje dobre zachowanie, dobre uczynki, złe uczynki. Potem będzie waga, pójdziesz do nieba albo do piekła. Wiemy, że ten obraz jest kompletnie fałszywy. Ale co jest przerażającego w Bogu? I przerażające jest to, że ma w sobie tyle darów, ma w sobie tyle miłości, ma w sobie tyle przebaczenia, ma w sobie czego my pragniemy. Dlaczego, moi kochani, wy pragniecie? Chcecie zabezpieczyć na przykład rodzinę swoją. Chcecie utrzymać wasz związek w silnej relacji, chociaż moja żona została gdzieś tam pod Kraśnikiem, a ja tutaj jestem cały dzień od rana do wieczora w murarce, w farbie, w tych lakierach i nie wiem, co się tam dzieje. Znaczy, ty wiesz, co się dzieje, twoje serce jest rozdarte. Ja chcę ci powiedzieć, że ten Bóg, który dzisiaj przychodzi, on twoje serce może umocnić. On może zacieśnić twój związek między twoją żoną, twoim mężem, twoimi dziećmi, pomimo tej rozłąki. Ale ważne jest, żebyś go złapał, żebyś się zerwał w twoim życiu i odrzucił ten cały chłam, te fałszywe lekarstwa i fałszywe dary, które daje demon na przykład tutaj. Tutaj są inne pokusy, inne dary, czy inni bożkowie fałszywi, którzy chcą wejść do twojego serca w miejsce twojej żony, w miejsce twoich dzieci, męża i tak dalej, i tak dalej. I dlatego Augustyn mówi, boję się Boga, który przychodzi z tak wielkimi darami, a ja jestem pasywny, bo mnie te wszystkie utrapienia, ta troska, praca, walka o pieniądz, o byt, o myślenie, jak ja utrzymam to wszystko w rękach, jak ja to życie kontroluję. Augustyn mówi, oderwij się i złap Jezusa za płaszcz, złap Go. Nie pozwól, żeby przeszedł tak po prostu, bo On już nie wróci. On przeszedł raz przez Jerycho i już potem nie wrócił. Tylko Bartymeusz, ślepiec w dodatku, zerwał się krzycząc, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I znaleźli się koledzy, tak? Jak w naszym życiu też są przyjaciółki albo tacy dobrzy przyjaciele, którzy mówią, weź, daj spokój, Hanka, no. Ten twój stary to tam nie wiadomo, co robi, nie? Tutaj taki fajny Edzio przyszedł, zobacz, jaki przystojny, nie? No miłość jest ważna. Nie słyszysz, co mówi papież Franciszek? No miłość. Kochaj, no. I mamy te pojęcia miłość, tak? Relacje. Być blisko, bo ty tak musisz, ty masz prawo. I znajdzie się właśnie taki ktoś z tłumu, który ci powie, zostaw tego Jezusa, to jest taki, wiesz, z obrazka, co ty będziesz tutaj się przejmował, przejmowała. To są jakieś tam bzdury, ci księża tam klepią, bo muszą to mówić, co im płacą im za to, przecież nie wiesz. Wszystkie skandale te, to wszystko widać. I wtedy znajdzie się ktoś taki z tłumu, nawet więcej, i powie: tu zostań, nie ruszaj się. I Jezus przejdzie, a ty się dałeś nabrać. Moi kochani, ten czas Adwentu jest czasem niezwykle dynamicznym. Ja powiem szczerze, że mi Adwent to się często kojarzył z czymś takim, że wymyślę sobie, żeby nie będę jadł czekoladek. Za te czekoladki Pan Jezus da mi jakąś łaskę, taki biznes z Nim zrobię, albo różańce, albo roratki rano i wtedy na pewno Pan Bóg coś mi tam za to da. Taki biznes z Panem Bogiem. Oczywiście kolejna bzdura, wyrzucamy do kosza. Nie ma biznesu z Panem Bogiem. Mamy wszystko za darmo. Zbawienie jest za darmo i z Jego własnej miłości. Ale ja też myślałem, że Adwent to jest taki czas takiego biernego oczekiwania. Tak sobie siądę i będę sobie czekał 4 tygodnie. Tam będą jakieś wyrzeczenia, trochę modlitwy, ale nie kojarzyło mi się to nigdy z jakimś dynamizmem. I chciałbym teraz wam przeczytać, moi drodzy, taki tekst z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Będzie trochę romantycznie, ale ten tekst pokazuje, czym tak naprawdę jest ta relacja z Bogiem. Dlaczego ja mówię o tym, żeby się zerwać, żeby czekać, żeby nie być takim pasywnym i biernym, żeby naprawdę dać Bogu szansę w tym czasie Adwentu. Oblubienica mówi tak: cicho, ukochany mój, oto on nadchodzi, biegnie przez góry, skacze po pagórkach. Umiłowany mój, podobny do gazeli, do młodego jelenia, oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: powstaj, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź, bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł, na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic. Głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. Drzewo figowe wydało zawiązki owoców, a winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółka ma, piękna ma, i pójdź. Zobaczcie, kochani, ten Bóg, ten oblubieniec właśnie, Jezus, to jest jak ten jeleń. Nie w sensie, że jest jeleniem, tylko w tym sensie, że jest dynamiczny. On się zrywa, on biegnie do tej oblubienicy. Tylko że możemy sobie zobaczyć, tak jak w tych bajkach, że ta oblubienica jest w jakimś pałacu. Te drzwi są zamknięte, jest jakiś mur, jakaś krata, i on przybiega, biegnie i coś go blokuje. Coś go zablokowało, że on nie może, tak? On się na tym murze po prostu... Taki plastyczny, kolorowy obraz. Ale to jest właśnie obraz naszej sytuacji. Że my często słyszymy kazania, słyszymy rekolekcje, mówimy dużo o miłości Bożej, tak, że Bóg mnie kocha bezinteresownie, kocha mnie za darmo. Dzisiaj ten brat Maciej mówi o tym, że ten Bóg ma w rękach te wszystkie dary, niesie te dolary, te apartamenty, samochody, dzieci, których ja tak pragnę, to wszystko ma Bóg, nie? Ja mam to wziąć od Niego, wyrwać Mu nawet. On chce, tak jak dobry ojciec, tak, z dzieckiem czasem, pamiętasz zabawy ze swoim własnym dzieckiem, tak, dam Ci, nie dam Ci, pójdziemy do sklepu, mnóstwo tych klocków Lego, zabawki, i twoja córka krzyczy: kup mi, kup mi, kup mi, kup mi. A ty mówisz: nie, 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 nie. Kup mi, kup mi, kup mi. I za setnym razem kupujesz, tak? To tę lalkę czy ten samochodzik. Bo dziecko wyrwało serce ojca, matki, te miłosierdzie tak zdobyło. Uśmieszkiem, jakąś obietnicą. I Bóg nas tak traktuje właśnie. Ale jest, kiedy jesteśmy już dorośli, jest ten mur, jest ta krata. I kochani, w tych rekolekcjach chciałbym, żebyśmy popatrzyli na nasze życie, dlaczego my nie możemy doświadczać tej miłości Bożej. I zabrać od Boga te wszystkie dary. Zatrzymać Go w naszym życiu. Dlaczego? Ponieważ jest ten mur. I są te kraty, którym są struktury zła, w które weszliśmy. Zawsze Kościół nam o tym mówi: złe przyzwyczajenia. Jest tak, że Kościół nam coś każe, albo Bóg nam coś każe, i my mamy to zrobić. Bo są rzeczy, których my nie jesteśmy w stanie zrobić o własnych siłach. I dlatego Bóg daje nam łaskę. To jest taka siła duchowa, która pozwala zerwać z każdym fałszywym Bogiem. Wziąć ten młot i z taką świętą złością, świętą agresją porozwalać te wszystkie bożki. Powiedzieć, jesteś fałszywy, oszukałeś mnie. Jesteś toksyczny, oszukałeś mnie, zrywam z tobą. I w to serce powiedzieć, Panie, przyjdź, otwieram ci tę kratę, otwieram ci ten mur. I wtedy przyjdzie miłość do twojej żony, przyjdzie dar przebaczenia, żebyś tej teściowej wreszcie przebaczył, albo teściowi, który cię ciągle pyta za każdym razem, jak wracasz na urlop, co, wybudowałeś już ten dom? Masz już pracę? A ciebie szlak trafia, bo nie masz. Nie? A Pan Bóg ci mówi, ty się nie martw, bo te serce mogę napełnić mocą, naprawdę odważnym sercem, przywrócić ci nowe imię, przywrócić ci emocje, siłę. To wszystko, co zostało ci zabrane przez toksycznych ludzi, przez toksyczne relacje, przez fałszywych bożków, tylko właśnie chcę z tobą współpracować. W Kościele mówimy o czymś takim jak synergia, czyli współpraca z Bogiem. To nie jest tak, że On zrobi za nas wszystko, bo to jest ułuda i opium dla ludu. Marx miał rację w tym sensie. Ale nie mówił o tym, że Bóg, który daje łaskę, daje siłę duchową, współpracuje z tobą i będzie to wszystko czynił. Moi kochani, w czasie tych rekolekcji chciałbym, żebyśmy się przyglądali dwóm, a właściwie trzem grupom ludzi, którzy nie rozpoznali Jezusa w swoim życiu. I tym, którzy Go rozpoznali. Widzimy po jednej stronie świątyni. Wyobraźmy sobie, że te rekolekcje będą działy się właśnie tutaj. Jesteśmy w żydowskiej świątyni i mamy po prawej stronie Józefa, Maryję, Symeona, Annę, Zachariasza, Elżbietę, biednego Bartymeusza, Jaira, którego córka będzie za kilka lat umierała, za 12 lat będzie umierała na łóżku i on nie będzie wiedział, co zrobić. To są ci ubodzy Jahwe, Anawim Jahwe, którzy nie byli bardzo mądrzy, nie byli bardzo uczeni i oni rozpoznali Jezusa. Pan Bóg dał im właśnie ten dar, oni otworzyli oczy i zobaczyli dziecię, które przychodzi, chłopca 12-letniego, który krząta się po świątyni i rozpoznali w nim kogoś niezwykłego. Po drugiej stronie zobaczymy intelektualistów, profesorów, ludzi po trzech fakultetach, władających belgijskim, flamandzkim, francuskim, angielskim i jeszcze polskim. I do tego hebrajskim. Wszystko wiem. Siedzieli w książkach, w Piśmie Świętym dokładnie, w opracowaniach, w słownikach teologicznych. Przyszedł Jezus, a oni Go nie rozpoznali. To jest dramat właśnie. Spróbujemy skonfrontować nasze życie z tymi właśnie ludźmi, żeby potem zobaczyć, co tak naprawdę było w faryzeuszu, dlaczego tym faryzeuszem się stał, bo te maski, tak? Faryzeusz to jest ten, który przybiera maski, który się ubiera, który ma serce jedno dla Boga, jedno dla rodziny, jedno dla ludzi. I to będzie taki czas w czasie tych rekolekcji, kiedy bardzo mocno wierzę, że Duch Święty będzie zdejmował z nas, oczyści nas, zabierze nam fałszywą tożsamość, a da nam tę prawdę, żebyśmy zrozumieli, kim jest Bóg i kim jestem ja w tej relacji. On przyniesie te dary i ty je otrzymasz. To jest takie wyborcza obietnica, prawda? Tylko, że akurat mam taki komfort, że nie mówię tego w swoim własnym imieniu, tylko mówię to w imieniu Kościoła, który tak nas naucza od 2000 lat i to się sprawdza. Moi kochani, zapraszam was do uczestnictwa w tych rekolekcjach. Jutro i pojutrze będziemy mieli takie spotkania, dlatego niech Matka Najświętsza, której pragnę zawierzyć te rekolekcje, Matka Najświętsza z Antwerpii, niech ona nam towarzyszy, niech modli się za nas, niech roztoczy nad nami swój płaszcz, abyśmy mogli wstać, tak jak Augustyn nas zachęca, wstać i uchwycić Jezusa za Jego płaszcz, za Jego osobę, za Jego ramiona i powiedzieć, Panie, ja chcę zmiany w moim życiu, daj mi tę siłę, bym mógł naprawić relacje z moją żoną, z moimi dziećmi. Daj mi, Panie, tę siłę, bym mógł wreszcie zobaczyć, że Ty jesteś żywy, że kochasz mnie bezinteresownie. Te rekolekcje będą po to, bo Jezus jest naprawdę blisko i postarajmy się też w takim sensie, żeby otworzyć swoje serce, powiedzieć tylko tak, Jedna z sióstr kiedyś powiedziała, wiesz, mówi, wiara to opiera się na pragnieniach. Pragnienia to są właściwie skrzydła takiej wiary. Jeżeli powiesz tak w sercu, wyznasz swoimi ustami, tak Jezu, ja chcę Cię złapać, tak jak Bartymeusz krzykniesz, zatrzymaj się, to nikt nie jest w stanie Cię uciszyć. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I On przyjdzie.